Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UNCS. Rozmawiamy o wizycie prezydenta Andrzeja Dudy na Ukrainie, o jej efektach. W pierwszej części rozmawialiśmy i skupiliśmy się na tym, co najistotniejsze, jak powiedział pan profesor, czyli sprawach gospodarczych, bo one dzisiaj są gwarantem pewnej stabilizacji, ale też gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy. No ale musimy też porozmawiać o tych rzeczach, które także były przedmiotem rozmów. To te wspomniane tylko w pierwszej części naszej rozmowy kwestie historyczne. Czy te kwestie historyczne, które jak pamiętamy, o czym też wielokrotnie w naszym programie rozmawialiśmy, będą nadal, czy nadal stoją na przeszkodzie czy w budowaniu tych dobrych, wzajemnych relacji między Polską a Ukrainą, czy coś rzeczywiście się zmienia?
Nie należy chować głowy w piasek i wydaje mi się, że zarówno strona polska, jak i ukraińska tego nie czynią. I porównując relacje polsko-ukraińskie w tym aspekcie do relacji polsko-węgierskich, możemy powiedzieć, że zarówno Kijów, jak i Warszawa w sposób umiarkowany, w sposób, bym powiedział, no użyję takiego określenia, nie wiem do końca, czy będzie trafne, w sposób cywilizowany próbują rozwiązywać spory natury historycznej. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby właśnie powołanie komisji składającej się z historyków, którzy by właśnie najpierw na polu naukowo-badawczym zbadaliby, opisaliby i przedstawiliby właśnie pewne kwestie.
Ale zdaje się ta formuła, sporne, która przecież, no bo pamiętamy, mieliśmy forum polskich i ukraińskich historyków, były prace wspólne i w Polsce, i na Ukrainie. No w pewnym momencie sytuacja była tak napięta, że te prace zawieszono.
Oczywiście, panie redaktorze, dlaczego tak się stało? Bo właśnie wkracza polityka. A zatem właśnie jeżeli nawet do kół, do grup ekspertów, badaczy wkracza polityka, to wtedy właśnie dzieją się takie rzeczy, o których pan redaktor łaskaw był wspomnieć. Natomiast no, niestety tak się nie stało, a zatem jeżeli właśnie zarówno Polska, jak i Ukraina uprawiają politykę historyczną, znajdując się na różnych etapach swojego rozwoju historycznego, kształtowania swojej państwowości, kształtowania właśnie narodu politycznego. Stąd właśnie ten cały szereg problemów z tym związanych. Proszę pamiętać, że Polska i Ukraina znajdują się może nie na różnych biegunach, ale na różnym etapie tych procesów państwowo-twórczych, narodotwórczych. Te procesy, które Polska już ma za sobą, Ukraina dopiero właśnie przechodzi. Odrabia właśnie te nieodrobione wcześniej, na początku XX wieku, lekcje. A zatem właśnie to też trzeba wziąć pod uwagę. Dlatego właśnie mówiąc o cywilizowanym podejściu do rozwiązania tych trudnych kwestii, miałem przede wszystkim na myśli, że te trudne problemy, pomimo że właśnie wprowadzają napięcia we wzajemnych relacjach, nie doprowadziły właśnie do zerwania, nie doprowadziły właśnie do drastycznego pogorszenia.
I mówi też o tym sam prezydent. I mówi sam prezydent Zełenski o tym, że wspólna pamięć historyczna Polski i Ukrainy to nie jest wprawdzie prosta ścieżka, ale ważne jest, że oba kraje są gotowe, by pokonywać ją wspólnie, i mówi o skłóceniu, że o skłóceniu naszych krajów marzy wielu nieprzyjaciół.
Oczywiście, dlatego właśnie jeżeli my mówimy o o trudnych relacjach polsko-ukraińskich w kontekście problemów natury historycznej, to jest oczywista rzecz, która wypływa właśnie z trudnej spuścizny w relacjach polsko-ukraińskich. Ale trzeba także powiedzieć, iż tak zwany czynnik zewnętrzny, czyli Rosja, w myśl zasady dziel i rządź, w ramach polityki propagandy i dezinformacji bardzo często wykorzystuje również te napięcia natury historycznej we wzajemnych relacjach. A zatem strony powinny właśnie o tym pamiętać. Natomiast jeżeli my mówimy o uregulowaniu wzajemnych relacji, o rozwiązaniu trudnych kwestii natury historycznej, to trzeba budować także inną narrację, nie tylko właśnie narrację trudnych zaszłości historycznych, ale także pozytywnych przykładów. Biorąc udział w konferencji poświęconej stosunkom polsko-ukraińskim w Jaremcze, również zdalnie ze względu na pandemię, mówiłem o tym, że Ukraina powinna dokonać także przewartościowania roli i znaczenia Petlury jako męża stanu w swojej historii, czego Ukraina jeszcze do dnia dzisiejszego nie uczyniła. Proszę zwrócić uwagę, że jedyny pomnik Petlurze postawiono bodajże 2 lata temu czy 3 lata temu w Winnicy. Generalnie koncentrując się wokół tych pozytywnych przykładów, to proszę zwrócić uwagę, że w Polsce też zapominamy, że w 1939 roku ponad 100 tysięcy Ukraińców walczyło w szeregach polskich sił zbrojnych. Że nie tylko oczywiście OUN jako organizacja ukraińskich nacjonalistów, ugrupowanie polityczne, wykazało się brakiem lojalności względem państwa. Ale ukraińska narodowo-demokratyczna organizacja jednak zamanifestowała swoją lojalność wobec Rzeczypospolitej. A zatem tutaj, mówiąc o jednych negatywnych przykładach, trzeba także podawać inne przykłady, pozytywne. A zatem w tej narracji historycznej naszych relacji nie może dominować tylko ta narracja negatywna. Dlatego właśnie zarówno strona polska, jak i ukraińska powinna zwracać na to szczególną uwagę, żeby budować tą pozytywną narrację, ale także, żeby przeciwdziałać rosyjskiej propagandzie i dezinformacji. Dlatego powinien stanąć pomnik Piłsudski-Petlura w Warszawie, ale także w Kijowie. Jeżeli mówimy między innymi o bitwie Konotopskiej, w której ukraiński hetman Wychowski zwyciężył Rosjan, to trzeba zwrócić także uwagę na to, iż również Polacy wspierali Wychowskiego. Było to właśnie akurat zwycięstwo po podpisaniu Unii Hadziackiej, Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Lublin właśnie jest miastem związanym z tradycją Unii Lubelskiej, która później się, mogła i miejmy nadzieję, że gdyby właśnie dane było, się rozwinęła w Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Tarcza powstańców przedstawia przecież orła, pogoń i Archanioła Michała, symbol Kijowa i Rusi. Nie Rusi moskiewskiej, tylko właśnie Rusi kijowskiej. A zatem to są te pozytywne fragmenty naszej historii, do których należy się odwoływać.
I takim odwołaniem właśnie współczesnym, co także znalazło się we wspólnej deklaracji prezydentów, podpisanej przez prezydentów Polski i Ukrainy, znalazło się odniesienie właśnie do tego naszego Lublina, bo w tej deklaracji jest potwierdzenie konieczności dalszego rozwoju możliwości i potencjału litewsko-polsko-ukraińskiej brygady, tej międzynarodowej, wielonarodowej brygady, która stacjonuje, której dowództwo stacjonuje właśnie w Lublinie. To też jest ważny element z udziałem naszego miasta, tutaj regionu, Lubelszczyzny.
Oczywiście, panie redaktorze, bo jeżeli mówimy o oddziaływaniu Lublina, Lublin w mojej ocenie w pełni nie wykorzystuje swojego geopolitycznego usytuowania. Jako miasto tradycji Unii Lubelskiej, i do tego znowu nawiążę, powinien kontynuować, poszerzyć tą formułę i w ramach Trójkąta Lubelskiego ona została właśnie w deklaracji ministrów spraw zagranicznych poszerzona, czyli w Rzeczpospolitej Trojga Narodów, polskiego, litewskiego, ruskiego, czy w tym znaczeniu ukraińskiego i białoruskiego. Ta formuła powinna być rozwijana i właśnie Lublin powinien być miastem trójstronnych spotkań szefów państw, szefów rządów, ale także oczywiście korzystać z tego swojego geopolitycznego usytuowania, żeby łączyć projekty integracyjne, infrastrukturalne. Jeżeli mówimy na przykład o Via Intermare, to ta droga miałaby przebiegać przez, oczywiście z Gdańska, przez Warszawę, przez Lublin, dalej na wschód do Odessy, ale także odnoga powinna być do Kijowa. A zatem właśnie jeżeli mówimy o Lublinie, który łączy, to nie należy tylko się zatrzymywać na samej idei, koncepcji. Trzeba zmaterializować właśnie tą ideę. A zatem właśnie takie projekty infrastrukturalne powinny łączyć i Lublin powinien właśnie wykorzystywać swoje usytuowanie, żeby było połączenie dobre kolejowe z Kowlem w kierunku dalej Kijowa, ale także z Lwowem. Lublin powinien być portem przeładunkowym na tych szlakach północ-południe albo zachód-wschód. A zatem wtedy będzie spełniał rolę nie tylko symboliczną, jako miasto, gdzie właśnie doszło do zawarcia Unii Lubelskiej, ale właśnie potrafi spożytkować tą właśnie piękną ideę dla rozwoju miasta, regionu, ale także dobrych relacji Polski z Litwą, Ukrainą i mam nadzieję, że z Białorusią także.
To jeszcze o tym wątku historycznym porozmawiajmy, bo w tej wspomnianej już wcześniej deklaracji znalazły się słowa o potrzebie zapewnienia możliwości poszukiwań i ekshumacji tych ofiar na Ukrainie i w Polsce, tych ofiar politycznych represji XX wieku, celem zadośćuczynienia ich pamięci oraz żyjącym jeszcze ich krewnym, a także potomkom w duchu poszanowania prawdy historycznej, no ale wiemy, że rzeczywiście te ostatnie szczególnie lata i zablokowanie w pewnym momencie możliwości prowadzenia prac przez polskich archeologów, badaczy na Ukrainie było tą kością niezgody między krajami. To się zmieniło, pamiętamy wrześniową wizytę z ubiegłego roku z kolei prezydenta Zełenskiego w Polsce, kiedy on mówił o przełomie w relacjach polsko-ukraińskich, także na niwie tych relacji historycznych i pewnej odwilży, no to wiemy też, że szczególnie jeśli chodzi o stronę polską, przyzwolenie na prowadzenie badań przez stronę ukraińską, no tutaj jest cały czas pewien rozdźwięk, ale mamy potwierdzenie, że wola współpracy w tym zakresie jest zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce. Jak należy oceniać tę część deklaracji podpisanej przez obydwu prezydentów?
Panie redaktorze, osobiście stoję na stanowisku, iż nie powinno być żadnych warunków wstępnych dla ekshumacji ofiar po jednej czy po drugiej stronie. Stawianie właśnie tego typu ograniczeń, żądań uważam za niestosowne. No ale polityka rządzi się swoimi prawami. Jeżeli, tak jak twierdzi strona ukraińska, są właśnie niszczone pomniki ukraińskie w Polsce, no to właśnie w ramach działań politycznych jest właśnie stosowana zasada symetryczności. I oczywiście strona ukraińska tłumaczy zakaz albo wprowadzenie moratorium na ekshumację właśnie tego rodzaju działaniami. Znowu mówimy właśnie o tym, iż stosunki polsko-ukraińskie są kształtowane przez zaszłości historyczne. A zatem przełomu w tym aspekcie, pomimo tego, że właśnie Zełenski po zaprzysiężeniu zapowiadał właśnie, iż te zakazy zostaną zniesione i formalnie zostały one oczywiście uchylone, natomiast tutaj w dalszym ciągu strona ukraińska uzależnia wydanie, bo teraz mówimy o wydaniu zezwolenia, nie o wprowadzeniu moratorium, tylko wydaniu zezwolenia, uzależnia wydanie zezwolenia na prowadzenie ekshumacji od kwestii odbudowania czy właśnie odnowienia pomnika żołnierzom ukraińskim poległym w walce z NKWD i ten pomnik właśnie został zbudowany w Erchracie właśnie na wzgórzu klasztornym w języku ukraińskim monasterskie. A zatem właśnie tutaj oczywiście przed wizytą prezydenta Dudy na Ukrainie tablica została odnowiona, natomiast zdaniem strony ukraińskiej nie odpowiada ona stanowi sprzed zniszczenia. Czyli brakuje tam właśnie napisu, że zginęli za wolność Ukrainy i brakuje nazwisk osób poległych. I tutaj obydwie strony, bo oczywiście możemy mówić o tym jednostkowym przypadku, natomiast dobrze by było, gdyby strona polska i ukraińska uzgodniły, jakie napisy są nie do zaakceptowania dla jednej i dla drugiej strony, a jakie napisy na cmentarzach, w miejscach pochówku żołnierzy będą do zaakceptowania. I to, wydaje mi się, rozwiąże problem. Natomiast jednostkowo oczywiście nie widzę żadnych przeszkód, żeby ta tablica akurat w tym miejscu została odnowiona w wersji sprzed, bo to, że właśnie przedstawiciel tej czy innej grupy etnicznej, szczególnie w trudnych okresach historycznych, zmagań o wolność, niepodległość, walczy w obronie albo walczy o niepodległość swojej ojczyzny, to jest naturalne, zrozumiałe i nie powinno budzić żadnych negatywnych odczuć ani po jednej, ani po drugiej stronie. Bo oczywiście strona ukraińska również miała sporo zastrzeżeń co do napisów, chociażby do właśnie szczepca na cmentarzu Łyczakowskim Orląt Lwowskich. A zatem tego rodzaju napięcia były i prawdopodobnie będą. Dlatego właśnie wymagają systemowego podejścia i uregulowania. Natomiast tak jak już wspomniałem na początku swojej wypowiedzi, dla mnie osobiście kwestia ekshumacji nie powinna podlegać żadnym warunkom wstępnym. Jeżeli na Ukrainie są miejsca pochówku osób, które zginęły na Wołyniu czy w Galicji Wschodniej, to oczywiście bez żadnych warunków wstępnych należy wydać takie pozwolenie. Oczywiście mogą być jakieś ograniczenia, ale na pewno nie natury politycznej. Natomiast jeżeli na terenie Polski znajdują się groby ludności ukraińskiej, która zginęła w akcjach odwetowych, również strona polska powinna zezwolić na takie prace ekshumacyjne bez żadnych warunków wstępnych.
Bo leży to w interesie obydwu krajów, także ta dbałość o pamięć historyczną dwóch narodów tego wymaga i mając też nadzieję, że jak wyraził pan profesor Walenty Baluk, te kwestie historyczne nie zdominują też naszych relacji, bo też emocje towarzyszące tym sprawom są ogromne i też wielopokoleniowe. I to nie jest sprawa, nawiązując tym razem do słów prezydenta Zełenskiego, nie jest sprawa prosta, ale warto o tym pamiętać i warto budować wspólnie na wielu płaszczyznach porozumienie tą strategiczną relację Polski i Ukrainy. I o tym między innymi rozmawialiśmy dzisiaj właśnie z profesorem Walentym Balukiem, dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS, który był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.